Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam. Towarzyszy nam mały tryptyk ludowy. Nagranie pochodzi ze zbiorów naszego radia, a wykonawcy to kapela ludowa i chór, które działały po wojnie w poznańskiej rozgłośni. Autorem kompozycji i dyrygentem był Marian Obst. Data nagrania to 9 marca 1953 roku, 4 dni po śmierci Stalina. Ciekawe, co czuli artyści na wiadomość o odejściu dyktatora. Chyba nie byli nazbyt przygnębieni, bo grali skocznie. Marian Obst prowadzi nas do Mosiny, bo tam go przypomniano. Jego podobizna znalazła się na monecie nazwanej Mosinem.
Ostatnią z monet, która wyszła w tym roku na 2020, to Marian Obst, bardzo znana osoba ze świata muzyki i dyrygentury.
Jaką wartość ma jeden Mosin? Jeżeli chodzi o moc nabywczą, to nie ma żadnej. Mosiny są to monety okolicznościowe, wybijane dla upamiętnienia wydarzeń i wyjątkowych postaci związanych z historią Mosiny. Kolekcję otwiera moneta wybita w 2004 roku dla upamiętnienia wstąpienia Polski do Unii. Na kolejnych pojawiają się podobizny Jakuba Krauthofera-Krotowskiego, Edwarda Bernarda Hrabiego-Raczyńskiego, Jana Chryzostoma Paska, Krzysztofa Arciszewskiego, księdza kanonika Romana Hildebranta, powstańca Piotra Mocka i innych. Autorami pomysłu bicia monet byli nieżyjący już niestety Marian Stręg, twórca pisma Ziemia Mosińska, i Witold Wilhelm, który wybija monety w swojej pracowni mincerskiej. Na tych monetach na jednej stronie jest herb Mosiny, na drugiej popiersia poszczególnych postaci. Ostatnim wyróżnionym jest Marian Obst. Urodził się w Mosinie w roku 1911. Był dyrygentem, muzykologiem, kompozytorem związanym przez długi czas z naszym poznańskim radiem. W archiwum radiowym zachowały się zapisy jego audycji. Przeprowadził wiele ciekawych rozmów. No i to, co uważam za jego szczególną zasługę, był jednym z tych ludzi, którzy dokonali dziś już bezcennych zapisów wielkopolskiej muzyki ludowej. Ziemia Mosińska, kolekcja monet okolicznościowych, jeden Mosin. Teraz ta kolekcja została wzbogacona o kolejną monetę.
Monety, które zostały wybite od 2004 do obecnego 2020 roku, są na całym świecie. Zabrali misjonarze do Afryki, są w całej Europie, również w Stanach, są w Australii, są w Kuala Lumpur, w Singapurze, w Hongkongu, dlatego że wielu ludzi zabiera te monety i osobiście nawet zawiozłem na koło podbiegunowe, na Nordkap, tam w muzeum na Nordkap też znajduje się jeden Mosin, czyli niedługo uważam, że będą i też na biegunie północnym czy południowym, ale najprawdopodobniej będę się starał, żeby również może znalazły się w kosmosie.
Witek Wilhelm potrafi się postarać. Wierzę, że Mosiny powędrują w kosmos. Tymczasem podziwiam, jak wielu innych Mosiniaków, inicjatywy Witka podejmowane na Ziemi. Bywa, że do ciebie ludzie się zwracają, cześć figurka. Skąd to się wzięło?
No właśnie, ludzie, niektórzy, którzy widzą, że figury powstawały jedna po drugiej, zaczęli szukać odpowiedniego porównania i zatrzymując mnie, pytali się, czy jeszcze będzie następna, lub mówili do mnie, cześć figurka, jak tam idzie?
Dwadzieścia figur świętych na rozstajnych drogach, na obrzeżach miasta. Figur, z których część stała przed wojną, które pamiętali starzy Mosiniacy. Witek pomagał przy ich odtworzeniu. I tak pojawiły się w mosińskim krajobrazie figury Matki Boskiej Bolesnej, Matki Boskiej Fatimskiej, świętego Jana Nepomucena. Właściwie ta pamięć życia przedwojennego i wcześniejszego jest zapisana w domach, prawda? Bo się mówi, pradziadek pracował tam, a dziadek działał tutaj, prawda? Tutaj jest to zwarta taka społeczność i ta historia Mosiny i okolic jest przechowywana chociażby w rodzinnych albumach.
Tak, dlatego też i u mnie w rodzinie. Mój pradziadek Wilhelm był kowalem. Jego synowie byli kowalami. Początkowo mój pradziadek był kowalem w Pińce koło Śremu. Później przeniósł się do Sowińca i w Sowińcu oddał kowalstwo mojemu ojcu. I także cała rodzina związana była z kowalami i z ludźmi, którzy pracowali z metalem. Jestem bardzo mocno powiązany ze spawaniem, z formą artystyczną. Wykonałem serce duże stalowe, które jest obecnie przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Nazwałem to ławka dla zakochanych. Teraz wykonałem drugą ławkę, ławkę szczęścia. Jest to bardzo duża podkowa. Jest to miejsce, gdzie teraz młode pary robią sobie zdjęcia ślubne.
A jeszcze wracając do tych monet, jakie bijesz?
One są bite z kruszywa, z miedzi, czystej miedzi. Są zaprojektowane awers, rewers. Na rewersie jest zawsze zmieniająca się postać, natomiast rewers jest godło Mosiny takie same.
Na tej ostatniej monecie jest upamiętniony Marian Obst. Ty pana Obsta nie miałeś okazji poznać.
Nie.
No ja tak.
No to bardzo, bardzo się cieszę, że mogę wiele się więcej dowiedzieć na temat Mariana Obsta, dlatego że jestem bardzo ciekawy jego całego życiorysu.
Sięgam do portretu Mariana Obsta, który namalowała dźwiękiem Alina Kurczewska. Zaczyna się on wypowiedziami radiowych przyjaciół, w tym Stanisławy Szeligowskiej, Zofii Brzeżańskiej i Jadwigi Jasiewiczowej, żony kompozytora, która była reżyserem radiowym, rozpoczynała swoją pracę przed wojną w Radiu Lwowskim. Współpracowała z Marianem Obstem.
Osobę Mariana Obsta znałam bardzo dobrze. Dzisiaj odżywam w mojej pamięci, prawda, jego postać, jego miła twarz, zawsze uśmiechnięta, jego gotowość do usług, jego dobroć. Nie wiem, kiedy go poznałam, czy to było na koncercie, ale często go spotykałam w radiu.
Cechowała go ogromna radość życiowa. To był człowiek, który naprawdę umiał się cieszyć życiem. Ogromnie lubił opowiadać dowcipy. Był bardzo energiczny, zdecydowany bardzo. To nie był ciapa.
Miał doskonały słuch, niezwykłą łatwość komponowania melodii, a nawet piosenek. Potrafił transponować avista i był zresztą podobno świetnym pedagogiem. No nie jestem pewna, czy on był stricte radiowcem, tak jak my jesteśmy. Poza tym grał na wielu instrumentach, na przykład ślicznie grał na organach. No taki był pan Marian Obst.
Mąż przyszedł do radia i po prostu poprosił go ktoś do akompaniowania przy jakiejś tam audycji, już dokładnie nie wiem przy jakiej. I tak się zaczął ten kontakt radiowy. To były lata chyba 26-27. Nagrywał wiele audycji wtedy jeszcze z reżyserem Michałem Meliną. Stworzył również Piątkę Poznańską, która miała bardzo dużo audycji ogólnopolskich. Chór Rewelersów. I tak to biegło. Robił bardzo dużo muzyki do słuchowisk. Akompaniował śpiewakom. Pisał dużo piosenek wtedy. Bardzo melodyjne zresztą były te wszystkie jego piosenki. Do wielu tych piosenek słowa pisał Alfred Sikorski. To był speaker.
Alfred Sikorski, świetny speaker, którego nazwisko otwiera listę speakerów poznańskich. Można przypuszczać, że zapowiadał na antenie występ orkiestry salonowej, którą tak wspominał Marian Obst.
Kiedy w roku 1936 rozpocząłem swoją współpracę z Polskim Radiem w Poznaniu, przy rozgłośni nie istniał żaden zespół instrumentalny. Radio transmitowało jedynie koncerty muzyki popularnej albo z muszli koncertowych, które znajdowały się w zoologu, w ogrodzie zoologicznym albo w dzisiejszym parku Kasprzaka, albo też po prostu koncerty z auli Uniwersytetu Poznańskiego, czy nawet z opery. Niebawem okazało się, iż przy Polskim Radio powinien zaistnieć zespół instrumentalny, który by uprawiał muzykę tak zwaną salonową. Powołano więc do życia zespół Eugeniusza Rabego, który był doskonałym skrzypkiem, a o tej orkiestrze porozmawiamy z wspaniałym pianistą i akompaniatorem Hieronimem Szperką, który grał w tymże zespole. Zanim przyszliście do radia, Hirek, to gdzie graliście?
To był lokal, kawiarnia właściwie, Arkadia.
Nad którym to lokalem znajdowała się tak, siedziba rozgłośni Polskiego
tak
Radia.
Jest, tak? Tak jest. Do radia był zaangażowanych 8 osób na stałe. Prawda?
Zespół na antenie prezentował się doskonale.
Salonowa muzyka kontrastowała z nadchodzącymi wydarzeniami.
Noc z dnia 31 sierpnia na 1 września spędziłem w domu. Miałem bardzo pilną pracę, ponieważ musiałem instrumentować walca dla orkiestry Eugeniusza Rabego, jak wiadomo, orkiestry Polskiego Radia w Poznaniu. Właśnie byłem w trakcie wykańczania partytury, kiedy nagle usłyszałem jakieś nadzwyczajne huki, jakieś nadzwyczajne hałasy. Odezwała się artyleria, zaczęła strzelać. Wybuchła wojna. Kiedy udałem się do Polskiego Radia, Ludzie byli zdezorientowani, biegali z jednego końca miasta na drugi, każdy ze swoim dobytkiem. W ogóle wytworzył się między ludnością samą nastrój zdenerwowania, niepewności z jednej strony, a z drugiej strony nastrój jakiegoś dziwnego entuzjazmu, jakiejś takiej pewności, że mimo iż wojna wybuchła, my wojny tej nie przegramy. Nastrój zdenerwowania w mieście, który wywołało bombardowanie, spotęgował fakt, że radiostacja Polskiego Radia w Poznaniu zamilkła, nie było słychać muzyki. Spotęgował fakt, że w Poznań był ewakuowany.
I obraz z tamtych dni legendarnego profesora Franciszka Łukasiewicza.
Mieszkanie profesora tuż niedaleko naszej rozgłośni zostało zbombardowane i z ulicy widać było jego ukochany fortepian, który pozostał jakimś cudem na podłodze, oderwany. Jak mi potem powiedziano, Franciszek Łukasiewicz poszedł jakimś sposobem, wdrapał się do góry, zasiadł do fortepianu, zagrał trochę na nim, popłakał, pogłaskał go i jak wszyscy pracownicy Polskiego Radia pojechał do Warszawy. Tam razem z nim przeżyliśmy oblężenie i po wojnie Franciszek Łukasiewicz znowu pojawił się w Poznaniu.
W 1945 roku Marian Obst i inżynier Andrzejewski jako jedni z pierwszych po wojnie pojawili się w radiu. Znalazło ono swoją nową siedzibę przy ulicy Berwińskiego 5 w pięknej willi, w której Radio Poznań mieści się do dziś.
No, zapał był duży. To jest zasadnicza sprawa. Tu się zapracowało z początku dosłownie za pół bochenk chleba i za zupę. Więc...
I od rana do wieczora. Ja no pamiętam, tak, no. Wiesz, że kiedyś tutaj przychodzę po południu, bo sobie pomyślałem, tak, byłem w domu, niedaleko mieszkałem, trzeba przyjść, jeszcze te programy wypisać i te inne historie. Przychodzę, to była godzina chyba jakaś 17 czy 18, a tu wszyscy siedzą, bo no. Oni wszędzie byli na obiedzie w domu i przyszli pracować dalej. Pracowaliśmy się do bardzo późna. Ja sobie przypominam, że całe bogactwo, jakie otrzymałem, kiedy zacząłem kierować.
A to ty zacząłeś.
Tak,
to ty zacząłeś kierować, tak.
To składało się z 9 płyt. To no. Były płyty przesłane nam...
Z Związku Patriotów Polskich, ze Związku Radzieckiego.
Tak jest. No. No i tam się powtarzały spoza gór i rzek, i Warszawa, ty moja Warszawo, i gdzie idziesz,
Wojtuś? Ale to wszystko nagrane? Wszystko nagrane
tam, w Związku Radzieckim.
Związku Radzieckim, tak? Na życzenie...
A może i nie nagrane, tylko się matrycy niektóre nie, zachowały, nie, czy były przesłane nie. Jeszcze przed wojną. Tam wszystko to, jedno, w każdym razie no, w każdym, było tych 9 płyt i te 9 płyt młóciło się nieustannie.
Do miasta panie, poniesie Wojtuś szybki na granie, szybki na granie. Do miasta niosę, żeby tam panom zagrać po trosze.
Wkrótce poszerzono płytotekę, na nowo zaczęła też grać orkiestra salonowa, o której Marian Obst rozmawiał z Hieronimem Szpelką.
Pamiętasz, jak to tutaj wyglądało? Przecież w roku 1945 nie było jeszcze stacji nadawczej, prawda?
Nie, nie było jeszcze stacji nadawczej. To, prawda, szło na głośniki.
Tak,
na
umieszczone tak. Na placach.
Kilka głośników było tak.
Tutaj i
obok,
na ulicach.
Na Wyspiańskiego ulicy, później na Placu Wolności, gdzieś tam tak porozmieszczane.
I było. Wtedy już zaistniał drugi zespół salonowy, Rabego. Nie było w Poznaniu. Tutaj większej części tych muzyków nie było. Szolca nie było. I niektórzy zginęli. I tutaj trzeba było utworzyć nowy zespół
tak
salonowy. Prowadził go
również znany skrzypek Mieczysław Giżylski.
Ale Mieczysław Giżylski nie był jedynym dyrygentem tego zespołu.
Najpierw dyrygował Marian Obst.
To ja dyrygowałem, znaczy, jakby powiększony zespół.
Tak jest, jakby powiększony.
Dlaczego ja dyrygowałem większym zespołem? Bo tam i oczywiście soliści występowali. Chór to był już taki zaczątek
jeszcze
późniejszej...
Jeszcze było dookooptowanie.
Dookooptowanie muzycy. Tak, tak to jest. Już był taki zaczątek przyszłej kapeli ludowej, tak tego jest. Małego symfonicznego zespołu orkiestrowego, który odnosił tak wielkie sukcesy.
Wspomnienia Jadwigi Jasiewiczowej, Zofii Brzeżańskiej, Stefana Studigrosza i Stanisławy Szeligowskiej.
Takim spod serca jego dzieckiem to była przede wszystkim muzyka ludowa. Zbieranie i to swoje jakieś ogromne zainteresowanie wyniósł jeszcze z okresu studiów muzykologicznych i z ogromnej przyjaźni z Marianem i Jadwigą Sobieskimi. Poza tym, że lubił dziennikarską pracę, bo robił przechadzki po Poznaniu, to jednak ta muzyka ludowa była jego ogromną radością.
Najwartościowszą z jego pracy muzycznej to była stylizacja muzyki ludowej. I właściwie on tej stylizacji poświęcił ostatnie lata swojego życia. I nie tylko może stylizowaniu, chociaż był naprawdę bardzo dobry. No ja ogromnie lubiłam najrozmaitsze jego utwory ludowe właśnie w jego opracowaniu. Ale on też poświęcił się nagraniom muzyki ludowej in crudo. Jeździł po całej Wielkopolsce, miał takie zamówienia z rozgłośni warszawskiej. Chyba 50% tego, co w tej chwili w taśmotece muzycznej rozgłośni poznańskiej jest, to będzie zasługą pana Obsta.
Marian mnie wprowadził do tego radia i jako solistę, wykonawcę bardzo poważnych pieśni i Schuberta, i Schumana, a przede wszystkim pieśni Moniuszki, Noskowskiego, Niewiadomskiego. Potem Marian wciągnął mnie do swojej kapeli ludowej. Śpiewał rozmaite przyśpiewki i Marian Obst również mnie wciągnął do współpracy z Jadwigą Jasiewiczową, która prowadziła audycje dziecięce. I tam znowu komponował ten konwaliki małe, ciekawe, nieśmiałe, dzindzili, dzindzi, dzindzili, dzindzi. Te piosenki śpiewam do dziś moim wnukom. Co tam krzyku w tym chlewiku, hej koko, czy słyszycie, nie, czy widzicie jajko to? I potem kończyła się ta piosenka. Zniosłaś jajko, wielkie rzecz, nikt nie przeczy. Trzeba ci przecież jajka nieść, żeby nie chcesz by cię zjeść. Taka była, taka na inna pioseneczka i tak dalej. Dzieciom się to strasznie podobało i Marysiowi też zawdzięczam to, że nauczyłem się interpretować rozmaitych piosenek, bo ja je śpiewałem na serio. Ja śpiewałem na przykład rosną w lesie konwaliki dzin, dzin, dzin. A Maryś pada na miłość Boga, przecież tak nie możesz. Jak ty śpiewasz? No zrób ty. Rosną w lesie konwaliki dzin, dzin, dzin. Wyciągają białe szyjki, żeby się zainteresować. I właśnie od Marysia się też wiele nauczyłem.
Pamiętam bardzo dobrze te pierwsze jego audycje też telewizyjne, co mnie osobiście bardzo dużo radości dało. Na tematy poszczególnych regionów Polski pisał tryptyki, suity rozmaite. No jedna z takich bardzo pięknych to była bodajże warmińska opowieść oparta właśnie na motywach Warmii. I wtedy pamiętam, szła w wigilijny wieczór z Warszawy w programie ogólnopolskim. No, bardzo wzruszająca jakaś była, nie tylko ze względu na dzień, w którym była nadawana, ale w tej muzyce było coś bardzo jakiegoś takiego bliskiego każdemu Polakowi, który właśnie przeżył wojnę. Ja pamiętam wiele utworów męża, no jeszcze Klonowski wtedy śpiewał, to był tenor opery poznańskiej. No pamiętam taką jedną, hej kołem, kołem, słoneczko idzie. No urocza, zupełnie urocza.
Wiąże się właśnie z tą kapelą śmieszny, zabawny incydent, który zakodował mi się i pamiętam go doskonale, także mogę określić miejsce, gdzie to się stało i w jaki sposób to się odbyło właśnie, to zabawne. Wychodziliśmy z radia, ja zaczynam się kierować w lewo do domu, a on w prawo, ale zatrzymałam go i mówię, panie Marianie, słuchałam wczoraj pana audycji, tej kapeli, bardzo dobrze wypadła, ale szczególnie podobały mi się te rzeczy, które opracował jakiś Adam Jarzębski. Doskonale. On tak się na mnie patrzył, stanął i mówi, podobały się pani? Ja mówię, bardzo. Znaczy od razu dobrą rękę, ucho. To wszystko brzmiało, to wszystko. I on drugi raz mi pytał, podobało się pani? Ja mówię, ależ tak, nadzwyczajnie. I wtedy moje zdumienie, on podniósł głowę i zaczął się śmiać. Tak straszliwie się śmiać, zachlystywał się. Ja zgłupiałam, ja mówię, panie Marianie, z czego pan się śmieje? A on tak jeszcze lykając ten śmiech mówi, bo Adam Jarzębski to ja. No więc ja dopiero, ja zgłupiałam wtedy, ale miał dowód, że te moje wszystkie komplementy nie były wymuszone, tylko były szczere. Mnie uderzyła ta trafność i ta doskonałość muzyczna opracowania tego pana Adama Jarzębskiego.
Alina Kurczewska pytała.
Czy pan Marian Obst związany był z jakimikolwiek instytucjami muzycznymi, pozaradiowymi?
Tak. Był dyrygentem operowym przez bardzo wiele lat w Gdańsku. No i też był dyrygentem Orkiestry Symfonicznej w Szczecinie. Prowadził też, prawda, bo był profesorem w Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Prowadził tam też orkiestry. Kiedyś ta szkoła dawała koncert tutaj w Poznaniu i też pamiętam, jak pani profesor Szyligowska powiedziała, że no, Marian to się popisał.
To były lata 50. On dostał wtedy ważne muzyczne placówki nad Bałtykiem. Więc operę bałtycką, następnie wykłady w Wyższej Szkole Muzycznej. Jednym słowem, musiał dojeżdżać. To było okropne, tu ze studentami. Tam jakiś chór od razu on dyryguje. To był naprawdę szalenie uzdolniony człowiek. Myśmy się bardzo dobrze rozumieli i byliśmy szczerzy wobec siebie. Także mówiliśmy o swoich sukcesach i o swoich klęskach. O cieniach i blaskach zawodu pedagogicznego, który jest bardzo trudny i odpowiedzialny. Pamiętam znowu tu taki przykry incydent związany właśnie z tym dojazdem. Ja już siedzę w przedziale. On wpada, Marian, w ostatniej chwili, zmęczony, siada i pierwszy raz widziałam, że narzeka, że to jest za ciężko, on sobie nie może dać rady ze wszystkim. Więc ja posadziłam go, mówię, niech pan odpocznie chwileczkę. A potem mówi, oczywiście, że jeżeli pan na dojazdy traci pół dnia tam i z powrotem, to pan już jest zmęczony. Najlepiej byłoby, żeby pan miał tutaj w Poznaniu i placówki, i swój dom. On się tak popatrzył na mnie z taką troszkę ironii, a troszkę smutnym uśmiechem i mówi, czy pani zna łacińskie przysłowie Nemo prophetus in patria? Ja mówię, znam, nikt prorokiem w ojczyźnie. Niestety, on mówi, a widzi pani, czasem tak jest, że musi się wyjechać z ojczyzny, żeby dojść do czegoś.
Marian Obst zmarł w 1979 roku. Lubiłam pana Mariana i wiem, że odwzajemniał sympatię, bo łączyła nas Mosina, w której oboje się urodziliśmy. Opowiadał mi, że wychowywał się w domu stojącym przy rynku. Mówił, że rodzina mieszkała nad gospodą, a muzyka dochodząca stamtąd kołysała go do snu od niemowlęcia. Thank you. Marian Obst lubił zagłębiać się w historię Poznania. Nagrywał artystów, naukowców, powstańców. Jest na przykład kilka gawęd profesora Zbigniewa Zakrzewskiego o starym Poznaniu. Z profesorem Witalisem Ludwiczakiem Marian Obst rozmawiał o początkach uniwersytetu, a z Witoldem Majselem o pręgierzu na Starym Rynku. Ja wybrałam na zakończenie spotkań z kulturą rozmowę dotyczącą osób i zdarzeń sprzed 100 lat. Tytuł, który przyciągnął moją uwagę, to Poznańska Jama Michalikowa.
Zabrał głos pan Kazimierz Przerwa, oj, oj, oj. Zabrał głos pan Kazimierz Przerwa i przemówił jak Minerwa, oj, oj, oj.
Mamusiu, a opowiadałaś mi, jak przyjechałaś z Berlina, żeby zobaczyć nasze polskie teatry. Siedziałaś przy stoliku i obserwował cię jakiś pan. I to właśnie był mój ojciec, który powiedział sobie, ta panna, która tam siedzi przy tym stoliku, w najbliższym czasie zostanie moją żoną. I wówczas Drobner przedstawił ojca tobie.
Wspominają żona i córka sławnego Michalika.
Kto do Krakowa przyjechał, ten do Michalika przyszedł. Michalik zawsze był ten pierwszy.
Nawet mówiło się kiedyś tak, że będąc w Rzymie nie widzieć papieża, a będąc w Krakowie, a widzieć tylko Wawel, a nie jamę Michalika, to było czymś uwłaszczającym.
Gości było zawsze bardzo pełno. Nie liczył się z pieniędzmi, więc oni chętnie przychodzili też. Śpiewano, tańczono, bawili się, w karty grali. Było bardzo wesoło, bardzo wesoło. Wszyscy się znali. Przepełnienie było często, ale o 12 było zamykane.
Czy pani pamięta może, kto tam najczęściej przychodził?
No Frycz, potem Pruszyński, potem Sierocławki.
Przypominam sobie nazwiska, jak Leon Schiller, Zygadłowicz, Ksawery Dunikowski, Juliusz Osterwa, Przybyszewski, Tettmajer, Wyspiański, Bojżeleński, Zapolska, Frycz, Jadwiga Zaklicka, Noskowski, Czciński, Sichulski, który właśnie robił te wszystkie karykatury.
To było w Krakowie, a w Poznaniu?
Przed mikrofonem naszym znajduje się pani Aniela Wojtowiczowa, jak to dawniej mówiono, rodzona córka Jana Apolinarego Michalika, słynnego właściciela Jamy Michalikowej w Krakowie. Proszę pani, może kilka słów o rodzinie?
Więc moja rodzina jest częściowo krakowska, częściowo poznańska. Matka jest poznanianka i rodzice mojej matki również są poznaniacy. Nazwisko Skrzetuski może coś powie, bo babka jest z domu Skrzetuska i dziadkowie mieszkający w Berlinie swego czasu gościli Sienkiewicza Henryka, który w rozmowie kiedyś przy wieczorem zapytał się, czy mógłby użyć nazwisko i herb Skrzetuskiego. Naturalnie rodzina Skrzetuskich, jak opisywana jest w książce W ogniem i mieczem, nie pochodzi z Ukrainy, tylko jest wybitnie poznańska, tak samo jak i matka moja jest poznanianką.
Teraz można zrozumieć, dlaczego Michalik przeniósł się do Poznania, ale jaki był powód właściwie, że zlikwidował tam tą jamę Michalikową?
Jamę Michalikową zlikwidował z powodu bardzo ciężkiej choroby, już po prostu zdrowie nie pozwalało mu na prowadzenie tego rodzaju lokalu.
A w którym roku przyjechał do Poznania?
W 1919.
A gdzie zamieszkał?
Na ulicy Wały Wazów 24, w tej chwili to jest ulica Stalingradzka i na miejscu zburzonej w czasie okupacji willi naszej jest klub Notu.
Proszę pani, jak ojciec czuł się tutaj po
przybyciu? Z początku czuł się fatalnie, bo nazywało się, że przyjechała Galileja z Konkresówy. No, więc nieraz ze łzami w oczach przychodził do domu, prawda, strasznie go to bolało.
Proszę pani, a jak to się stało, że ojciec założył tam pensjonat właśnie, w którym bywali najprzyróżniejsi artyści, on gdzieś najsławniejsi.
No więc to się właściwie, to jak ja sobie przypominam, to się rozpoczęło od Adamy Grzymały Siedleckiego, który przyjechał tutaj do Poznania i mówi do mego ojca, Jasiu, słuchaj, no chciałbym tutaj pod twoimi skrzydłami ulokować mojego syna Jacka, który ma studiować prawo. Właśnie Jacek Siedlecki, zaprzyjaźniłam się z nim bardzo, w tej chwili jest adwokatem w Szczecinie.
Jakich artystów pani pamięta odwiedzających?
No najbardziej utkwił mi w pamięci Robert Belke, były dyrektor Teatru Polskiego, który bywał na wszystkich balach był takim właściwie moim drugim ojcem. Przypominam sobie doskonale Teofila Czcińskiego, który bywał ze swoją żoną Jadwigą Zaklicką. Nawet były takie wieczory przy willi czy w Sylwestra. Siadał do fortepianu, śpiewał kolędy w staropolskim języku, który mógł się wydawać troszeczkę nieprzyzwoity. No bywała też Dubiska Irena ze swoim ówczesnym przyjacielem, młodziutkim pianistą Claudio Arałem. Bywał Tadeusz Schulz, koncertmistrz tutejszy poznański, pierwsze skrzypce. No, Malicka ze Sawanem przyjeżdżali stale, mieszkali u nas. Myśmy duży ogród mieli, oni wówczas mieli czeredę psów, która tam się rozrodziła w naszym ogrodzie. No bywał Kamil Mackiewicz, był Piotr Stachiewicz, to jest syn, czy może to nawet wnuk sławnego Stachiewicza. Zawsze bywał ze swoją gitarą, gdzie miał przypięty cały bukiet wstążek. Bywała też pani Jadwiga Musielewska, pani Janowska Kopczyńska, Maria Didur-Załucka, Solski staruszek, wówczas ze swoją żoną też, redaktor Sperber z Kuriera Krakowskiego. No wiele, wiele tych ludzi, których trudno mi w tej chwili sobie tak dokładnie przypomnieć, między innymi Korytko Czapska, która śpiewała też na moim ślubie.
Proszę pani, jak pani sobie przypomina Solskiego na przykład?
Solskiego? No staruszek już. Ja już chyba byłam mężatką, jeszcze mnie się zapytał, byłam strasznie wzruszona, jak mnie pocałował w rękę. Pytał mi się, Anielko, a masz aplegierkę też? No mam moją Krystynę.
Proszę panią, a jaki szczegół najbardziej utkwił pani w pamięci z tych czasów, kiedy artyści przychodzili? Prawdopodobnie wieczorami po przedstawieniu.
No prawda? Wszystko wieczorami po przedstawieniu, prawda? Zbieraliśmy się, czy graliśmy w karty, czy na fortepianie, czy deklamacje, czy jakieś występy artystyczne. No, najróżniejsze rozmowy polityczne, między innymi pamiętam właśnie Sperbera i Siedleckiego, jak jakieś wspominki były z dawnych czasów, no i w momencie, kiedy mówiło się o cesarzu Franciszku Józefu, to oni już stawali. Jak Franciszek Józef, to na stojąco te imiona się wypowiadało. Ja w ten czas byłam smarkata, więc w momencie, kiedy już powiedzmy był alkohol, była późna noc, to mnie wyrzucali tam z tego pokoju. Pamiętam jeszcze znanego malarza Kamila Mackiewicza, wilnianina, który tutaj w czasie targów, pewuki tak zwanej, no bardzo późno przychodził, właściwie przychodził nad ranem, zawsze dosyć wesoło. No i żeby moją mamusię przeprosić już za wszystkie hałasy, które wyprawiał, to kiedyś przyjechał dorożką z najróżniejszymi, przeróżnymi skorupami, które wygrywał tam w strzelnicy i z misiami, różnymi zabawkami, żeby mamusię jakoś ułagodzić.
Proszę panią, jak długo była czynna ta, nazwijmy to, poznańska jama Michalikowa?
Do momentu śmierci mojego ojca, dlatego że ojciec właściwie był duszą, to umarł w roku 26, umarł tutaj w Poznaniu, transportowany był do Krakowa, do rodzinnego grobowca, no ale właściwie później jeszcze też, bo myśmy się potem przenieśli nad WZ, mieliśmy duże mieszkanie, gdzie znowu dalej ta cygneria bywała. No właściwie można powiedzieć, że do czasów okupacji.
Dziękujemy pani za tych kilka chwil, które pani nam poświęciła, przypominając nam, że i w Poznaniu istniała jama Michalikowa. Jama Michalikowa, o której właściwie dzisiaj niewiele się wie, a która była w sferach artystycznych bardzo ongieś popularna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Miał se Michalik cukiernie, kupczył w niej trzeźwo i wiernie. Kawusia, ciastka i pączki, zapłata z rączki do rączki.
Może duch Michalika gdzieś krąży i to nie tylko przy Floriańskiej w Krakowie, gdzie pan Apolinary Jan Michalik założył cukiernię lwowską, w której w 1905 roku narodził się kabaret Zielony Balonik i w której do dziś pielęgnuje się literacko-kabaretowe tradycje. Poznań czeka na takie miejsce.
Każdy stan swoje ma smutki, więc też w czas niezmiernie krótki. W ów lokal znany z trzeźwości dziwnych sprowadził czarty gości. W pobliżu świątynia stała sztuk, stamtąd się zakradł najpierwszy wróg. Malaria lokal obsiadła, iżby w nim piła i jadła.
Z żoną i córką pana Apolinarego rozmawiał w 1970 roku Marian Obst. Marian Obst, muzykolog, kompozytor, dyrygent i redaktor rozgłośni Poznańskiego Radia, którego podobizna została w tym roku uwieczniona na monecie zwanej Mosinem. Te monety tworzą unikatową kolekcję monet okolicznościowych ziemi mosińskiej. I to zdarzenie zainspirowało mnie, aby przypomnieć niegdysiejszą postać Poznania. Kłaniam się. Barbara Miczko-Malcher.